Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Tym razem trafiłem do Broniszewic, niedaleko Pleszewa, Czermina, do zabytkowego pałacu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych intelektualnie. Mam zaszczyt rozmawiać z siostrami, które tutaj żyją, mieszkają, pracują, pomagają młodzieży. Moimi rozmówczyniami są siostra dyrektor.
Siostra Regina.
Siostra Paula.
Siostra Tymoteusza.
I siostra Eliza.
Chciałem zapytać siostry, jak to się stało, że dominikanki trafiły tutaj do Broniszewic i jaka jest wasza misja?
Siostry dominikanki trafiły do Broniszewic gdzieś około roku 1918. Tutaj podjęły pracę w parafii i zajęły się też młodzieżą, prowadząc kursy dla młodzieży tutaj miejscowej, żeńskiej, gotowania, szycia i też pomoc chorym. To była taka główna dziedzina. W charyzmacie naszego zgromadzenia mamy takie zadanie podnoszenie oświaty środowiska, więc na tej bazie siostry starały się miejscowej młodzieży pomagać, ucząc takich też zwyczajnych jakichś zadań i pomagać też w zdobyciu wykształcenia. Później, kiedy siostry już jakby zadomowiły się tutaj w tej miejscowości, otrzymały na własność pałac, w którym się obecnie znajdujemy i podjęły też tutaj opiekę nad sierotami I wojny światowej. Ta praca z dziećmi trwała do II wojny światowej. Wiadomo, że wojna te plany zmieniła. Siostry musiały opuścić pałac, schronić się. Tutaj Niemcy zajęli. Po II wojnie światowej znowu siostry podejmują opiekę nad sierotami kolejnej wojny. I tak do 1950 roku siostry prowadzą sierociniec. Czasy komunistyczne postawiły siostry przed nowym zadaniem. Dzieci, którymi siostry się zajmowały, a trzeba zaznaczyć też, że to były dzieci zdrowe intelektualnie, zostały przeniesione do państwowych domów dziecka, natomiast siostry wtedy podjęły opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Przyjęły tutaj około 80 chłopaków niepełnosprawnych intelektualnie, żeby też móc się utrzymać i w jakiś sposób jeszcze funkcjonować. Cały czas nieprzerwanie siostry też prowadzą taką działalność parafialną, pomagają przy kościołach, są tutaj dwie parafie, więc siostry przy jednym i przy drugim kościele służą pomocą. Też katechizują w międzyczasie w szkole. Natomiast takim głównym zadaniem od tego 50 roku jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
To jest do dnia dzisiejszego taki rodzaj opieki właśnie.
Tak.
Ile sióstr przebywa tutaj w Broniszewicach?
Aktualnie tutaj przebywa 19 sióstr.
I pytanie chyba do siostry, która zajmuje się finansami. Z czego się utrzymuje ten ośrodek? W czasach kapitalizmu, który nas dopadł w tej chwili, naprawdę niepokojące pytanie i zawsze troska o ten byt podstawowy istotna. Z czego się utrzymuje ośrodek?
Dzieci, które przyszły do naszego domu przed rokiem 2004, utrzymuje państwo, czyli mamy taką dotację państwową, natomiast wszystkie dzieci, chłopcy, którzy przyszli do naszego domu po roku 2004, są finansowani bądź przez rodzinę, bądź przez gminę, z której pochodzą. Natomiast jeśli chodzi o życie, to ani dotacja, ani te dofinansowania rodziców czy gmin nie wystarczają na życie bieżące, bądź na jakiekolwiek inwestycje większe, więc dzięki dobroczyńcom ten standard domu jest taki w normie. Nie musimy się martwić, ale to tylko naprawdę dzięki dobroczyńcom, którzy tą dotację uzupełniają.
Bój o to, by siostry zostały tutaj w Broniszewicach, trwał po II wojnie światowej nieustannie. Raz brakowało pieniędzy, nagle się pojawiały, znikały. Nawet siostry były skłonne darować państwu ten pałac, by tylko móc tutaj działać. W tej chwili sytuacja jest trochę lepsza, ale wiem, że mimo tego, że budynek wymaga cały czas remontu, jest to zabytek, siostry podjęły jeszcze jedną inicjatywę. Budowę domu dla chłopaków. Która z sióstr o tym opowie?
W ubiegłym roku otrzymałyśmy taką decyzję Straży Pożarnej na zabezpieczenia przeciwpożarowe tego domu, czyli dostosowanie zabezpieczeń przy klatkach schodowych, klapy oddymiające. Natomiast ten budynek, w którym obecnie jesteśmy, jest wpisany do rejestru zabytków. Pani konserwator nie wyraziła zgody na takie dodatkowe zabezpieczenia, czyli na taką budowlaną ingerencję w bryłę tego domu.
Czyli on po prostu przestał odpowiadać normom. Z jednej strony trzeba go remontować, ale nie można go w tym kierunku adaptować, co potrzeba.
Tak, tak. Jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, to on przestał w tym względzie spełniać normę. Poza tym ten budynek już jest bardzo ciasny. Chłopcy, którzy już przychodzą do tego domu, wymagają coraz bardziej specjalistycznej opieki i większej przestrzeni. Natomiast w tym domu już jest ciasno dla tych 56 chłopców.
W związku z tym
jakby podjęłyśmy taką decyzję, no byłyśmy zmuszone do tego, żeby jakąś tą sprawę rozwiązać. Albo oddać chłopców do domów pomocy społecznej państwowych, albo walczyć o ich bycie tutaj w ich domu, bo w większości oni są tutaj od swoich takich najmłodszych lat, nawet od urodzenia.
I podjęłyście wyzwanie, budowę nowego domu.
Tak, podjęłyśmy takie wyzwanie. Bardzo się modliłyśmy na początku i ostro dyskutowałyśmy, co z tym zrobić, wiedząc, że nie mamy ani grosza na koncie na budowę nowego domu, że czasami na bieżące życie musimy skądś organizować pieniądze i dodatkową pomoc. Ale jedna z naszych sióstr otworzyła Pismo Święte i znalazła odpowiedź. Szukajcie, a znajdziecie. I jakby od tamtej pory zaczęłyśmy szukać.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie.
Zaczęłyśmy kwestować w różnych parafiach w Polsce i poza granicami Polski i udało nam się nazbierać tę pierwszą część, ten pierwszy milion na budowę tego domu i podjęłyśmy decyzję, że będziemy walczyły o chłopców i ich bycie tutaj.
Budowa już jest rozpoczęta.
Stan surowy tego domu, łącznie z zadaszeniem, zbliża się już ku końcowi. Obecnie trwają prace w domu wewnątrz. Elektryka, hydraulika, czekamy na tynki. No i już nie możemy się doczekać kolejnych etapów.
Czy znany jest całkowity koszt tej budowy i ile siostrom brakuje jeszcze?
Całkowity koszt budowy był przewidziany na 5 milionów. Czy w tej kwocie się zmieścimy, trudno powiedzieć. Póki co te koszty się zwiększają, a nie zmniejszają. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy już jakby zabezpieczone 3,5 miliona. Brakuje nam może tylko, a może aż 1,5 miliona.
Ten dom ma charakter w tej chwili domu opieki nad mężczyznami.
Od tego 52 roku, kiedy siostry podjęły pracę z niepełnosprawnymi osobami i przywieziono tutaj grupę chłopców, Przynajmniej tak podają tutaj kroniki, tak jest też przekazywane. To się tak jakoś przyjęło. Nikt jakoś tego tak nie usystematyzował, że tak musi być, tak będzie i tylko chłopcy. Ale tak z tradycji można to powiedzieć, że no opiekowałyśmy się chłopcami. Grupa ludzi, którzy pomagają tym osobom w funkcjonowaniu, też jest jakby dostosowana. Niektóre zajęcia czy jakieś terapie są przewidziane właśnie dla tej grupy. No i tak kontynuujemy.
To jest tak jak z otwieraniem Biblii. Czasami Duch Święty prowadzi i akurat ten rodzaj posługi siostrom wyznaczył. A jaki stopień upośledzenia czy choroby jest tutaj wśród pensjonariuszy sióstr?
U nas są osoby właściwie od lekkiej niepełnosprawności po głęboką, dotknięte również różnego typu schorzeniami, chorobami i sprzężeniami, więc i niepełnosprawności intelektualnej towarzyszy epilepsja, autyzm, zespół Downa. Są osoby, które mają dziecięce porażenia mózgowe, leżący z bezwładami kończyn, żywione pozajelitowo. To właściwie cały wachlarz cierpienia, jeśli można to tak nazwać.
To, że siostry też mówiły, że właściwie wiele z tych osób, wielu chłopaków zostaje tutaj na całe życie.
Dla większości z tych chłopaków jesteśmy jedynym bezpiecznym miejscem i właściwie jedyną rodziną. Możemy tak w sumie śmiało powiedzieć i nie boimy się tego mówić, bo dla niektórych chłopaków tylko siostry i personel świecki to są najbliższe osoby. Albo ze względu na to, że ci, którzy już tutaj przyszli w wieku dziecięcym, tutaj dorastali, tutaj osiągnęli dojrzałość swoją i tu w dalszym ciągu mieszkają, mają po 40 i 50 lat, bo takich też mieszkańców mamy. Już ich rodziny nie żyją, rodzice nie żyją, gdzieś się rozproszyło rodzeństwo, nie mają kontaktu. Są też tacy, którzy przyszli do nas z innych placówek, z domów dziecka, gdzieś tam ze szpitali, z interwencji. Że albo rodzice nie byli w stanie się nimi zająć ze względu na własną jakąś dysfunkcję, czy niepełnosprawność, czy wręcz im zagrażali. Więc też z tymi ludźmi kontaktu nie ma. Są tacy, którzy mają kontakt ze swoimi rodzicami, z rodzinami, z bliskimi, czy z zaprzyjaźnionymi jakimiś osobami. I tak generalnie Bruniszewice są takim ich domem. I gdzieś tam w ich głowie jest miejscem właśnie takim.
To jest po prostu ich miejsce na ziemi, w którym dobrze jest żyć, po prostu. Ja chciałbym przeczytać motto ze słów Jana Pawła II, które siostry używają, które siostry lubią. Kto nie poddaje się zniechęceniu, gdy widzi człowieka chorego, cierpiącego, odepchniętego albo na progu śmierci, wszystkie te sytuacje przyjmuje jako wezwanie do poszukiwania sensu. Domyślam się, że całe zgromadzenie sióstr modli się w intencji, by ten dom dobrze funkcjonował, by miał zabezpieczenie. A te olbrzymie pieniądze dla sióstr, jak i dla każdego człowieka, jak siostry zdobywają? W jaki sposób można zdobyć 5 milionów złotych, nie mając nic w kieszeni?
Przede wszystkim dla nas podstawą znalezienia tych pieniędzy było zaufanie, że je znajdziemy, czyli zaufanie Panu Bogu, że jak obiecał, że znajdziecie, jak zaczniecie szukać, no to dlatego wystartowałyśmy. Pieniądze pochodzą jedynie od ludzi dobrej woli, zwyczajnych, prostych ludzi, czasem bogatszych, czasem biedniejszych. Żadna instytucja państwowa ani kościelna nie wspiera tej budowy, więc to też taka ciekawostka. Mamy nadzieję, że na holu głównym domu nowego jest przewidziana taka ściana i tam, mamy nadzieję, będą umieszczone imiona i nazwiska wszystkich darczyńców, którzy zbudowali ten dom.
To też od razu apel do naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś chce wesprzeć siostry dominikanki w Broniszewicach, gorąco zapraszamy do kontaktu. Każda cegiełka, każdy gest serca będzie tutaj wymodlony i podziękowania zostaną wszystkim należyte złożone.
Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża nawet to, czego nie mam komu dać. Zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie.
Ośrodek oprócz tego, że zajmuje się opieką nad młodzieńcami i później już starszymi osobami niepełnosprawnymi, cały czas prowadzi również działalność pedagogiczną, edukacyjną. Jak to się odbywa? Jak można pracować? I czy można w ogóle pracować z ludźmi, z którymi kontakt jest utrudniony? Siostra Paula.
Jak najbardziej z takimi osobami można pracować, a nawet trzeba. Część z naszych chłopców oczywiście uczy się normalnie w szkole. Jest to szkoła specjalna, do której uczęszczają. Inni edukują się na terapii zajęciowej, bądź grupowej, bądź też indywidualnej. Ale jest też masa innych zajęć, które po prostu prowadzi się też na grupie, począwszy od rehabilitacji, zajęć właśnie z rehabilitantem, masażystą, takich typowo usprawniających. Cała sztuka polega na tym, żeby nauczyć naszych chłopców żyć. Najważniejsze to, żeby potrafili wykonywać proste, codzienne czynności, żeby umieli też żyć ze sobą nawzajem. Jest to po prostu wprowadzanie ich w życie i wykrzesanie z nich wszystkich umiejętności, które gdzieś tam w sobie mają, a naprawdę mają ich wiele. Wbrew pozorom czasem nam się wydaje, że oni nic nie potrafią zrobić, nie rozumieją, nie wykonają pewnych czynności, a jest to nieprawda, bo jedni są utalentowani manualnie, potrafią wykonywać różne przedmioty, jakieś ozdoby, nawet bransoletki na przykład, czy różne inne doniczki. Inni świetnie czują się w kontakcie ze zwierzętami, potrafią karmić choćby psy, zajmować się nimi, wyprowadzać na spacery. Także każdy z nich naprawdę ma swoje zdolności i w ten sposób prowadzi się z nimi zajęcia, bazując na ich możliwościach, na zainteresowaniach, żeby to też było coś, co oni lubią. Bo inaczej to byłoby bardzo trudno.
Jak wygląda standardowy dzień życia sióstr tutaj i waszych podopiecznych?
Standardowy dzień wygląda właściwie tak jak w każdym domu. Oni wstają dosyć wcześnie, to jest w okolicy godziny 6 rano, dlatego że część chłopców wyjeżdża do szkoły. Więc wstają, jedzą śniadanie, tak żeby 7, powiedzmy 15, wyruszyć autobusem szkolnym do szkoły, ponieważ muszą dojechać do Pleszewa. Jest to kawałek, w związku z czym dlatego tak wcześnie. I tak wygląda jak w każdej rodzinie. Cała wyprawka do szkoły, inni na zajęcia właśnie na terapię zajęciową, ale też są chłopcy, którzy uczęszczają tutaj do naszego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który jest również na terenie tutaj naszego domu, właściwie obok pałacu. W związku z czym oni tam spędzają czas średnio do godziny 14-15 w zależności. Z różnych tych szkół wracają troszeczkę inaczej. Oczywiście po powrocie jest czas na posiłek, ale też na taki relaks. Oni też muszą odpocząć po tylu godzinach nauki w szkole. Lubią wyjść po prostu na zewnątrz, pograć w piłkę, pojeździć na rowerze, czy nawet zwyczajnie niektórzy nawet przespać się, coś obejrzeć. Także to są takie już typowe zajęcia rekreacyjne. Ci chłopcy, którzy zostają w domu, mają też w tym czasie do południa rehabilitację. To też jest dla nich wysiłek, bo to są i hydromasaże, masaż suchy, ale też nauka chodzenia, wchodzenia po schodach, schodzenia. Także nauka tych umiejętności, to jest szeroki wachlarz zajęć, który się z nimi prowadzi. Bo w tym czasie też uczy się ich zwyczajnych, codziennych czynności, choćby tego, żeby potrafili się umyć, zrobić coś koło siebie, przygotować sobie jakąś herbatę, także ubrać się. To są takie drobne czynności, ale też trzeba ich tego uczyć każdego dnia.
Właśnie niektórzy mogą się uczyć w szkole, ale są też tacy, którzy po prostu uczą się żyć tutaj na miejscu.
Tak, są też tacy, ale to najczęściej dlatego, że oni już są po prostu starsi i ta ich edukacja już się skończyła. Obowiązek szkolny po prostu minął, ale to nie oznacza, że trzeba jakby zostawić ich samym sobie. Te czynności muszą być ciągle powtarzane. Oni też po jakimś czasie zapominają po prostu zwyczajnie, jak to się robi, więc codziennie trzeba to ćwiczyć.
Wokół pałacu jest spory teren, park, potrzebne i miłe dla życia otoczenie.
Tak, chłopcy bardzo lubią, zresztą jak to chłopcy, oni potrzebują dużo aktywności, też takiej fizycznej. Dla ich też zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Także to ogólnie towarzyszy ich rozwojowi. Oni lubią wszelkie formy rekreacji, myślę, że jest to potrzebne.
To ogród, chcę zapytać, czy się angażują chłopaki, czy im to sprawia radość, grabienie i tak dalej?
Tak, angażują się. Oni mają różne dni, jak my, nie zawsze może im się chce, ale rzeczywiście angażują się, dzielnie i systematycznie chodzą do ogrodu, pomagają siostrom, bo raczej samodzielnie nie byliby w stanie tego wykonywać, ale rzeczywiście chodzą do ogrodu, pielą tamte warzywka, podlewają, zajmują się ogrodem jak najbardziej.
czasie wolnym, co najbardziej lubią chłopaki robić?
Chłopcy jak chłopcy kochają piłkę nożną, dlatego każdy wolontariusz, który jest mężczyzną, to jest w ogóle jak na wagę złota. Ponieważ są otaczani kobietami głównie, opiekunkami, siostrami, to mężczyźni są w bardzo wysokiej cenie w ich towarzystwie. Basen to jest coś, co bardzo kochają. Jazdę na rowerze uwielbiają, ci co oczywiście potrafią. No, wyjście do kina, wyjście na lody, na kawę, poza teren domu, to jest w ogóle dla nich niesamowita atrakcja i bardzo cenią sobie taki czas.
Też widzę, że macie salę doświadczenia świata. Już się wpraszam tam, parę zdjęć zrobimy, pokażemy naszym słuchaczom. Co to za sala?
Ta sala znajduje się na terenie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Jest to taka sala, w której właściwie ćwiczymy, poznajemy nasze zmysły. Tam zajęcia bazują tylko na zmysłach, czyli dotyk, smak, słuch, wzrok. Znajduje się tam basen z piłeczkami, jest też łóżko wodne, są różnego rodzaju światła, diody, światło wody. Wszystko, czego możemy dotknąć, posłuchać, sprawdzić, to działa na zmysły ogólnie. Także to nas stymuluje, tak jak nas stymulują różne inne rzeczy, które w świecie widzimy i czego doświadczamy na co dzień, tak tam chłopcy mają okazję też poznawać swoje ciało i swoje reakcje na dźwięk, na wodę, na wszystkie inne rzeczy.
To są nowoczesne pomoce naukowe. Ośrodek jak najbardziej wkroczył już XXI wiek. Tym bardziej nowy budynek, dom dla chłopaków, też już będzie nowoczesnym budynkiem. I jeszcze teatr. Czy rzeczywiście angażujecie się tak w pracę z chłopakami? Czy oni lubią występować?
Tak, są siostry, które w ramach też jakby terapii zajęciowej prowadzą takie, można powiedzieć, kółko teatralne i rzeczywiście przy różnych okazjach starają się z chłopcami zawsze wystawić jakąś sztukę czy jakieś mniejsze lub większe przedstawienie. Chłopcy angażują się i lubią. Bardzo lubią wcielać się w różne role. Oni są już do tego przyzwyczajeni. Wręcz dziwne byłoby dla nich, gdyby na przykład przy okazji jakiegoś zjazdu rodzin czy spotkania większego nie było żadnego przedstawienia i sobie już tego nie wyobrażają. I myślę, że tak, chętnie to robią. Sprawia im to dużo radości.
Ośrodek nie jest ośrodkiem zamkniętym. Otwieracie się na świat zewnętrzny. Jaki kontakt z tym światem za ogrodzeniem ośrodka jest możliwy? Czy ci chłopcy są odwiedzani? Czy sami gdzieś wyjeżdżają? Jak to się odbywa?
My traktujemy tych chłopców jak naszych synów. To jest dla nich dom. Oni tutaj się czują jak w domu. Nawet kiedy wyjeżdżamy gdzieś razem, to często pytają, kiedy wracamy do domu po kilku dniach. Staramy się często ich gdzieś zabierać, żeby mogli zmienić otoczenie, żeby mogli być widoczni w społeczeństwie, żeby mogli się nauczyć takich zachowań, jakie obowiązują w naszym społeczeństwie. Tak jak zdrowe dzieci, bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych. Chodzimy do kina, jeździmy na różnego typu wycieczki. Zabieramy ich również często do swoich rodzinnych domów, gdzie razem z nami mogą tam trochę pobyć, pomieszkać. Co mam i
to, czego nie mam. Oprócz datków nie można dać siebie, prawda? W jakim charakterze tutaj wolontariusze mogą się udzielać?
Korzystamy tutaj z obecności często młodzieży z pobliskich szkół, które próbują znaleźć czas na to, żeby pouczestniczyć w jakichś imprezach takich tutaj z naszymi chłopakami, spędzić z nimi czas wolny, gdzieś tam zagospodarować go. Są też ludzie, którzy są w stanie poświęcić swój czas wolny, na przykład urlop i przyjechać z całą rodziną w ramach właśnie wolontariatu, żeby spędzić tydzień bądź dwa z chłopakami.
Rzeczywiście to wymaga otwarcia serca przede wszystkim. Wychowanie chłopaków w ośrodku jest w duchu katolickim. Nie można inaczej. Czy modlitwa jest dla nich ważna?
Bardzo staramy się, żeby chłopcy również mieli możliwość udziału w życiu religijnym. Dlatego też oprócz edukacji, na miarę ich możliwości, staramy się też, żeby oni uczestniczyli w życiu Kościoła, w modlitwie Kościoła. Codziennie o godzinie 17 chłopcy gromadzą się tutaj we wspólnej kaplicy domowej swojej na modlitwie różańcowej. To jest taki czas ich z Panem Bogiem, gdzie mogą z Nim porozmawiać, poprosić Go w swoich intencjach, więc oni bardzo korzystają z tego czasu i modlą się za wszystkich swoich i rodziców, i przyjaciół, i dobroczyńców. Dlatego my też zawsze zapewniamy wszystkich naszych dobroczyńców, by mieli świadomość, że oni są zanoszeni przez te modlitwy naszych chłopaków tam przed tron Pana Boga i na pewno wszystkie ich sprawy tam są powierzane.
co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie.
Adam Szymański, Radio Rodzina.
Siostra Augustyna Król, jesteśmy w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym u Dominikanek w Broniszewicach.
Ten ośrodek znajduje się tuż obok pałacu. Jest on budynek nowszy zdecydowanie, piękny, kolorowy.
To jest tak naprawdę szkoła dla głęboko niepełnosprawnych. Tutaj mamy 12 na razie podopiecznych. Szkoła jest w stanie przyjąć około 20 i ten budynek na tyle jest w stanie pomieścić. To są osoby, które wszystkie mają orzeczoną głęboką niepełnosprawność intelektualną. Są 3 osoby na wózkach. No tak naprawdę teraz to są chłopcy, bo to są wszyscy mieszkańcy DPS-u. Ale ośrodek jest otwarty dla wszystkich z terenu, którzy chcieliby swoje dziecko tutaj umieścić. Ośrodek spełnia obowiązek szkolny też tych dzieci głęboko niepełnosprawnych. I tutaj mogą przyjść dzieci w wieku od 3 do 25 lat. Także ta rozpiętość jest duża. My tutaj głównie nastawiamy się na, nie tylko, ale głównie na komunikację alternatywną i wspomagającą. Więc czym wcześniej dziecko do nas trafi, tym łatwiej po prostu prowadzić później, bo to jest naprawdę duża rozpiętość wiekowa. Dzięki temu można naprawdę dużo nauczyć i wiele osiągnąć.
Część tych, którzy mogą się uczyć w normalnych szkołach, są dowożeni do Pleszewa, tak?
To są te osoby, które jeżdżą, mają niepełnosprawność umiarkowaną czy znaczną, natomiast tutaj są głębocy, czyli ci najbardziej niepełnosprawni.
To chodźmy do nich.
Coś mi dał, zobacz, mamy gościa.
Dzień dobry.
To jest przerwa, mamy taką pół godziną przerwę, kiedy oni spotykają się i generalnie nie mają zajęć, czyli odpoczywają, co widać. O.
Czy można z nimi porozmawiać, czy ewentualnie jakoś inaczej się skomunikować?
To znaczy, nikt tutaj nie rozmawia w taki tradycyjny sposób. Mamy Piotrka, który używa pojedynczych wyrazów, ale nigdy nie nauczy się mówić, dlatego tak naprawdę komunikacja wspomagająca alternatywna pozwala nam skomunikować się z nimi. My pracujemy dopiero od stycznia, więc jakby to pół roku, w którym pracujemy, to jest taki czas, kiedy oni w różnym stopniu, każdy, bo każdy jest z nich inny, nauczył się komunikacji na swoim poziomie. Wiadomo, że oni pewne rzeczy muszą przełamać, nauczyć się ich. Mamy już takie pierwsze sukcesy i staramy się, żeby dotrzeć do tego i dowiedzieć się, co oni by chcieli nam powiedzieć, co tak naprawdę w nich się kryje.
A w drugą stronę, jak oni odbierają nas?
Jak oni nas odbierają? Szkoda, że nie możemy ich zapytać.
Czy rozumieją polecenia, rozumieją, co się od nich chce?
To znaczy tak, na pewno każdy w innym stopniu, bo każdy z nich jest inny, tak jak mówimy. Przez to jacy są, też mają utrudnioną komunikację i czasami trudniej im zrozumieć polecenia, co widać po nich. Ale mając reakcję zwrotną, widząc jak oni się rozwijają, widząc jak się zmieniają, wiemy, że ta komunikacja działa. No i odnoszą sukcesy takie w takim codziennym swoim życiu, które dla nas tak po ludzku może by były małe, dla nas to są ogromne przepaści, bo wiemy ile to ich kosztuje.
A jak wobec siebie zachowują się? Lubią się? Rywalizują? Walczą? Czy jeszcze coś innego?
To znaczy każdy walczy o względy, to normalne. Tak jak każdy człowiek chce być w centrum i najważniejszy. Ale widzimy też i mamy taką też informację od osób, które nas odwiedzają, bo mamy tutaj też gości, którzy przychodzą czy na przedstawienia, że robiliśmy 2 przedstawienia, czy na jakieś obchody świąt różne, które robimy, że chłopcy czują się w swoim towarzystwie dobrze, że czują się tu bezpieczni. Widzimy też ich zmianę od początku, jak tutaj przyszli i to, jak teraz ze sobą współpracują w ramach zajęć zespołowych, bo mamy też sporo takich zajęć. Kogo mogłabym poprosić, żeby poszedł teraz do sali doświadczenia świata?
Zostaniemy w tym razem? pokaż, co dzisiaj, od czego zaczynaliśmy dzisiaj dzień. Tak, było przywitanie, przyklej. Tak. Potem przyjechała do nas Masza. Jest, tak. Pokaż, co robiłeś z Maszą dzisiaj. Tak, Masza. Czesałeś Maszę, karmiłeś, tak? Mhm. Potem, co było po Maszy? Przerwa. Tak. Byłeś po śniadaniu w łazience. Potem poszedłeś na masaż, tak? Która czynność była dzisiaj najfajniejsza? Co ci się najbardziej podobało? Przerwa była fajna, tak? I masaż też. Super.
Akurat Piotrek to jest jedyny chłopiec, który tutaj próbuje mówić.
No, dobrze.
Piotruś, powiedz cześć panu.
Dzień.
Cześć.
Dzień.
Zobacz, co pan tutaj ma. Co to jest? Aparat, tak?
Zrobię ci zdjęcie i ci pokażę.
O. No, zobacz. Spójrz.
A powiedz, jak się twoja pani nazywa? Jak ma na imię?
Głośno.
Okay.
Aga, dobrze. Super.
Do nas przyjeżdża Masza. To jest master hiszpański. Mamy też hipoterapię. Jutro na przykład będzie koń. Staramy się, żeby wszystko było takie, co im jest najbardziej potrzebne do rozwoju, do takiej sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej. Oni się czują tutaj dobrze, dzięki temu na przykład dobrze przyjmują osoby z zewnątrz. Pomimo swojego autyzmu na przykład potrafią się komunikować z innymi ludźmi. To jest na przykład wielkie osiągnięcie ich. Oni naprawdę są różni, tak jak my jesteśmy różni. I różny jest też ten ich stopień otwarcia na drugą osobę, przełamywania jakichś takich barier wewnętrznych. Mamy akurat jednego chłopca, który ma spory problem z takim kontaktem. Natomiast zwierzę zawsze otwiera po prostu wszelkie granice i rzeczywiście żadnego problemu. Po prostu pierwsze spotkanie na hipoterapii z koniem. I po prostu wszyscy wsiedli, wszyscy pojechali. To jest takie niesamowite. I czekają bardzo. Chociaż śmiejemy się, że to są też prawdziwi faceci, czyli lubią traktorem pojechać, wozem strażackim. Takie rzeczy też się pojawiają. Teraz będziemy mieć na przykład spotkanie z panem policjantem. Dla nich to też jest takie przeżycie, móc wsiąść do policyjnego samochodu. Oni są skupieni bardzo na tym, co my im proponujemy. Przede wszystkim mają tutaj wypełniony dzień, od godziny 8 do 14 intensywne zajęcia. Oni naprawdę widać, że są jakby cali zaangażowani w to, co robią. Widać, że ich cieszy udział w zajęciach, są uśmiechnięci. Ja teraz szukałam, bo za chwilę zakończenie roku, zdjęć takich ich z całego roku, jak tutaj pracowaliśmy. No to rzeczywiście tych uśmiechów jest mnóstwo i myślę, że to nas najbardziej cieszy, że oni się czują tutaj szczęśliwi, potrzebni, a my też jakby staramy się, żeby to wszystko, co jest tutaj robione, było robione ze względu na nich i dla nich.
Oprócz sióstr, tutaj są też pracownicy świeccy, tak?
Tak, pracuje w ośrodku jedna siostra poza mną i pracownicy świeccy. Tak naprawdę mamy trzy grupy. Każda grupa ma wychowawcę i pomoc wychowawcy, który jest też rehabilitantem.
Główne zadanie, kontakt ze światem.
Każdy ma taką potrzebę kontaktu, tylko no, trzeba spojrzeć też od tej strony, czy to oni mają problem, żeby się komunikować, czy my mamy problem, żeby ich zrozumieć? Tak naprawdę my mamy bardzo wąskie patrzenie, że można tylko mówić. Jakby nam zabrać jeden zmysł, to poradzimy sobie.
Tak, to jest problem już filozoficzny, no choćby możemy nawet do Lema i Solaris tutaj nawiązać. Po prostu kontakt z osobą jest tajemnicą. Czego trzeba życzyć siostrom, chłopakom?
Ja myślę, że żebyśmy jak najlepiej i najwięcej siebie rozumieli.
Obie strony. Dziękuję siostro serdecznie.
Zapłać.
Prowadzone przez siostry dominikanki Dom Pomocy Społecznej i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Broniszewicach są oazą, żywym kościołem, w którym poprzez drugiego człowieka można spotkać Chrystusa. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć dzieło sióstr poprzez ofiarę, cegiełki na budowę nowego domu chłopaków czy zaangażowanie w wolontariat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej broniszewice.dominikanki.pl.
Thank you. Dziękuję.